Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Beata Szydło w środę w Hadze spotkała się z premierem Holandii Markiem Rutteem. Polska i Holandia mają bardzo mocne przekonanie, że naszym wspólnym celem powinna być obrona rynku wewnętrznego, powiedziała premier Beata Szydło. Poinformowała, że rozmowy z premierem Holandii dotyczyły m.in. koniecznych zmian w Unii Europejskiej, Brexitu i bilateralnych relacji, w tym nauczania języka polskiego oraz sytuacji polskich pracowników.
Kolejne kwestie dotyczyły tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie rozmowy z Wielką Brytanią dotyczącą opuszczenia Wielkiej Brytanii, z odejścia z Unii Europejskiej. I tutaj chcę zwrócić uwagę na dwie kwestie, które są zbieżnymi. Mamy podobny punkt widzenia na te sprawy, a mianowicie dotyczące praw nabytych pracowników, obywateli mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. I druga kwestia dotyczy tego, że oczekujemy, iż Wielka Brytania musi wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, nawet już tej perspektywy finansowej i tych zobowiązań, które zostały podjęte. I tutaj mamy zbieżne poglądy tej kwestii.
Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że jest deklaracja strony holenderskiej wypracowania kompromisu dotyczącego pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Premierzy Polski i Holandii zgodzili się, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie doszło do kolejnych Brexitów. Premier Beata Szydło dodała, że jest wola 27 państw na to, ażeby wypracować taki kierunek zmian w Unii, który nie dopuści do kolejnych rozłamów we wspólnocie. Program 500+ został dobrze, szybko przygotowany i zrealizowany, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim w środę odbyło się seminarium z udziałem prezydenta oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej pod tytułem Monitoring pierwszych skutków społecznych programu Rodzina 500+. Prezydent Andrzej Duda wskazywał, że zdaniem ekspertów program 500+ zmniejszył skrajne ubóstwo wśród dzieci i rodzin.
I to jest to zadanie, które było stawiane przed programem 500+, bo zawsze powtarzałem, że to jest program, który jako prezydent i wcześniej też to mówiłem, że bardzo bym chciał, żeby doprowadził do podwyższenia jakości życia ludzi w Polsce. Przede wszystkim podwyższenia jakości życia rodzin tych, które mają dzieci. I ten efekt następuje i to jest dla mnie ogromna radość i wielka satysfakcja.
Z kolei minister Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że program będzie rozbudowywany.
Pan prezydent mówił o tym, że potrzebne są usługi społeczne, usługi, które mogą dotyczyć tworzenia miejsc instytucjonalnej opieki nad małymi dziećmi, tworzenie miejsc w żłobkach, w klubikach dziecięcych, opiekunek dziecięcych, ale myślę, że to jest też przyszłość samorządów, rozbudowywanie usług wysokiej, dobrej jakości usług społecznych, bo dzisiaj rodziny liczą na wysoką jakość oferowanej opieki, bezpiecznej opieki, też niewysoko płatnej nad małymi dziećmi.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko. Natomiast w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie można otrzymać także na pierwsze dziecko. Możliwe są daleko idące zmiany w projekcie dotyczącym ustroju Warszawy, również jeśli chodzi o zakres terytorialny tworzonej metropolii, zadeklarował poseł PiSu Jacek Sasin. W pracach nad zmianami w projekcie mają uczestniczyć samorządowcy z zainteresowanych gmin. Poseł Jacek Sasin z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą spotkali się w środę z samorządowcami, między innymi gmin, które objął projekt Prawa i Sprawiedliwości w sprawie metropolii warszawskiej. Poseł PiSu wyraził chęć dojścia do wspólnego kompromisowego rozwiązania, które wychodziłoby od zaproponowanej koncepcji.
Została wyrażona deklaracja przez obecnych samorządowców co do tego, że są zwolennikami przyjęcia ustawy metropolitalnej, chociaż oczywiście nie w takim dosłownie w kształcie, jak zostało to przez nas zaproponowane. Były tutaj wniesione bardzo liczne uwagi, zastrzeżenia. Umówiliśmy się co do tego, że będziemy w dalszym ciągu pracować wspólnie. Odbędziemy kolejne spotkanie. Wstępnie umówiliśmy się, że to spotkanie miałoby się odbyć za 3 tygodnie. Na tym kolejnym spotkaniu na pewno będę mógł odpowiedzieć na pytania, które padły ze strony samorządowców, a na których odpowiedź jest poza moimi kompetencjami, bo na przykład takim oczekiwaniem wyrażonym przez samorządowców było to, aby ten projekt został przejęty przez rząd i był procedowany jako projekt rządowy w trybie konsultacji. No, to wymaga oczywiście decyzji rządu w tej sprawie.
Podczas następnego spotkania mogą powstać zespoły samorządowców, które zajmą się poszczególnymi zagadnieniami w projekcie ustawy, poinformował poseł Jacek Sasin. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała w środę zastępców przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Lesława Gajka oraz Wojciecha Kwaśniaka. Tak skutecznej osłony Amber Gold nie mogli zapewnić przeciętni ludzie, ale osoby, które bardzo dobrze znają mechanizmy państwa, mówił Lesław Gajek. Dodał, że nie twierdzi, że to służby specjalne, ale być może ludzie, którzy byli kiedyś w służbach, wskazą. Lesław Gajek zaznaczył, że o sprawie Amber Gold dowiedział się w 2009 roku. Podkreślił, że na początku nie miał wiedzy, iż jest to piramida finansowa. Poseł Marek Suski pytał Lesława Gajka o to, czy było takie przekonanie, że ówczesne instytucje państwa nie były zainteresowane wiedzą, jaką posiadał KNF.
Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, panie pośle. To jest, musiałbym więcej wiedzieć, tak? Jakie były intencje na przykład niektórych działań po stronie Ministerstwa Finansów. Nie znałem dobrze tych intencji. Nie chciałbym przypisywać komuś, prawda, złych intencji, nie mając wiedzy. Tak, ósme przykazanie
był mur bez uzasadnienia.
Słucham?
Ten mur, o którym pan mówił, był bez uzasadnienia. Po prostu odbijaliście się.
Na początku myśleliśmy, że to jest po prostu ignorancja, że wiele podmiotów jakby nie chce się tym zajmować najzwyczajniej w świecie, bo to trudne sprawy. Tak prokuratura niestety reagowała często na wiele spraw. Zaskomplikowane, zażmudne, prawda, trzeba dowodzić czegoś, przyznać, a potem nie wiadomo, jaki będzie skutek.
W środę zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold złożył także zastępca przewodniczącego KNF-u Wojciech Kwaśniak. Według niego pracownicy komisji obawiali się o indywidualne bezpieczeństwo w związku z działaniami podejmowanymi w sprawie Amber Gold. Spółka ta jako główny powód swych kłopotów uznała właśnie działania komisji, zeznał Kwaśniak. A spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Firma likwidację ogłosiła w 2012 roku. Ofiarą tzw. piramidy finansowej padło niemal 19 tysięcy klientów. Straty wyniosły blisko 851 milionów złotych. Słowa Bóg, honor i ojczyzna zawsze towarzyszyły mojej służbie wojskowej i tak będzie do końca, powiedział generał dywizji Jarosław Mika. Generał Mika objął w środę stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Zastąpił generała broni Mirosława Różańskiego. Stanowi to dla mnie ogromne wyzwanie, również dowód zaufania i dowód odpowiedzialności, powiedział generał Mika.
Tak naprawdę żołnierze i pracownicy wojska to my wszyscy razem budujemy nową jakość sił zbrojnych i sądzę, że w wspaniałej atmosferze towarzyszącej nam tu w pracy, ale i także w rodzinie, ta atmosfera pozwoli nam zrealizować swoje zadanie. Dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, z którymi łączyła mnie droga służbowa w trakcie pełnienia służby na różnych stanowiskach, w różnych jednostkach, a w szczególności w ostatnim okresie w Czarnej Dywizji. Wielokrotnie podkreślę raz jeszcze, niech etos żołnierza wojskowego, chlubne i doniosłe tradycje, ale i także słowa Bóg, honor i ojczyzna towarzyszą nam codziennej pracy.
W ostatnich latach dowodzenie armią nie było łatwe, także ze względu na trudności wynikające ze struktury dowodzenia, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dodał, że przed nowym dowódcą stoją zadania związane z kształtowaniem nowej struktury.
Pan generał Mika przychodzi do tego dowództwa, można by wypowiedzieć, bezpośrednio pola realizacji jednego z najważniejszych zadań, jakie stoi dzisiaj przed Polską. Zadań związanych z obecnością na naszym terenie armii amerykańskiej i armii NATO. To właśnie generał Mika przygotował podstawową strukturę realizacyjną, która teraz się sprawdza, która teraz jest realizowana. Jestem przekonany, że także pozostałe zadania, zwłaszcza te, które związane są z kształtowaniem nowej struktury dowodzenia armii, będą realizowane na najwyższym poziomie.
Generał Mika i generał Różański byli w przeszłości dowódcami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, która jest szczególną jednostką, powiedział szef MON-u. MSZ pod kierownictwem Radosława Sikorskiego zakupiło od Brytyjczyków polską własność za ponad 22,5 miliona złotych, informuje TVP Info. Chodzi o byłą rezydencję ambasadora brytyjskiego znajdującą się przy ulicy Bagatela 5 w Warszawie. Transakcję zawarto w 2013 roku. Tymczasem, jak informuje portal, działka, na której stoi budynek, była oddana Brytyjczykom w wieczystą dzierżawę. Termin użytkowania wygasłby w 2040 roku, a wtedy posesja i nieruchomość wróciłyby do Skarbu Skarbu Państwa. Obecne kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowało już organy ścigania w tej sprawie, mówi rzecznik resortu Joanna Wajda.
Mogę potwierdzić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło zawiadomienie w sprawie podejrzenia o działania na szkodę interesu publicznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w dniu 20 grudnia 2016 roku. Nieprawidłowości ujawniła kontrola wewnętrzna przeprowadzona w resorcie w ubiegłym roku. Z uwagi na prowadzone śledztwo nie możemy udostępniać szczegółowych informacji w tej sprawie i prosimy o kontakt z prokuraturą okręgową.
To nie jedyna nieprawidłowość, która miała miejsce w MSZ-cie pod kierownictwem Radosława Sikorskiego. Obecne kierownictwo resortu zawiadomiło też prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z budową ambasady w Berlinie oraz zamianą działek w Warszawie między resortem a Uniwersytetem Warszawskim. Nadzieja chrześcijańska ma nie tylko wymiar osobisty, indywidualny, ale także wspólnotowy i kościelny, zaznaczył ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował w środę cykl rozważań na temat nadziei. Zaznaczył, że nadzieja, aby ją żywić, koniecznie potrzebuje ciała, w którym różne członki wspierają się i ożywiają nawzajem.
W przypadku nadziei chrześcijańskiej tym ciałem jest Kościół, a życiodajnym tchnieniem, duszą tej nadziei jest Duch Święty. Bez Ducha Świętego nie można mieć nadziei. Dlatego też apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy go nieustannie przyzywali. O ile nie jest łatwo wierzyć, to tym mniej łatwo jest żywić nadzieję.
Ojciec święty Franciszek wskazał, że jeśli żywimy nadzieję, to dzieje się tak dlatego, że wielu naszych braci i sióstr nauczyło nas żywić i podtrzymywać naszą nadzieję. Wśród nich, jak dodał, wyróżniają się mali, ubodzy, ludzie prości i usunięci na margines. Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział.
Sabato memoria della Maria Vergine di Lourdes.
W sobotę, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzili 25. Światowy Dzień Chorego. Ustanawiając w 1992 roku ten dzień, święty Jan Paweł II napisał, że ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, by rozpoznali w chorym bracie święte oblicze Chrystusa. Niech ten dzień budzi w nas wrażliwość i pragnienie niesienia materialnego i duchowego wsparcia chorym, którzy żyją pośród nas. Niech Bóg wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Nieznani sprawcy obrzucili czerwoną farbą siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie na zachodzie Ukrainy i pozostawili napis Nasza Ziemia na jego parkanie. Doniosły ukraińskie media. Informacje te potwierdził ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie Jan Piekło. Zdaje się, że napis jest niedokończony, bo nie wiadomo do końca o co tu chodzi. Sprawcy zostali prawdopodobnie spłoszeni i uciekli. Na nagraniach z kamery widać dwie osoby, powiedział Jan Piekło. To kolejne tego rodzaju zdarzenie na Ukrainie w ostatnim czasie. W styczniu doszło do zniszczenia pomnika Polaków pomordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka przez oddziały ukraińskiej dywizji SS. Znajdujący się tam krzyż został wysadzony w powietrze, a tablice z nazwiskami ofiar zamalowano farbą. W styczniu także wymazano czerwoną farbą polską i ukraińską część cmentarza ofiar NKWD w Bykowni, na którym znajduje się cmentarz polskich ofiar zbrodni katyńskiej. Władze Ukrainy uznały to za prowokacje wymierzone w stosunki z Polską. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.